Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Mijający rok był w energetyce czasem przełomu. Wojna w Ukrainie i kryzys surowcowy nie rzuciły Europy na kolana, ale wywołały perturbacje gospodarcze, a także największą w historii skalę interwencji na rynkach energii. Skutki tych zmian będą miały krytyczne znaczenie dla transformacji energetycznej Unii i Polski, a także naszych rachunków za prąd, gaz i ciepło. Dzisiaj razem z Julią Cydejko i Dominikiem Brodackim spróbujemy podsumować poprzedni rok w energetyce i zastanowimy się, co nas czeka w nowym. Zapraszam na podcast. Zacznijmy od zeszłorocznych hitów. Które wydarzenia Wam się wydają najważniejsze, jeżeli chodzi o sukcesy, osiągnięcia i to, jak zapamiętamy rok 2022? Julko.
Mój hit to będzie wypełnienie magazynów gazu w Unii. Unia postawiła sobie w pierwszej połowie roku taki cel, żeby 1 listopada 2022 roku to wypełnienie sięgnęło 80%. I pracowaliśmy na to całe lato.
Intensywnie zatłaczając ten surowiec do europejskich magazynów.
I ten cel udało się osiągnąć dużo szybciej niż 1 listopada, bo już na przełomie sierpnia i września ten poziom osiągnęliśmy. Wielokrotnie od tamtej pory przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale też wielu innych urzędników w Brukseli przypominało ten sukces, bo rzeczywiście był to sukces i mimo, że musimy pamiętać, że nie każdy kraj ma 80% wypełnionych magazynów, nie każdy kraj ma też magazyny o dużej pojemności, mimo, że mamy sporo tego surowca, nadal będziemy potrzebować skutecznych mechanizmów dzielenia się nim, mechanizmów solidarnościowych i redukcji zużycia, to jednak jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż wydawało się, że będziemy jeszcze na początku lata, późną wiosną. Pamiętajmy, że to był czas, kiedy gazociąg Nord Stream 1 cały czas pompował gaz do Europy i rzeczywistość, w której zarówno w Nord Stream 1, jak i w Nord Stream 2 zieją gigantyczne dziury, była nie do pomyślenia. Jeśli uwzględnimy sobie tamtą perspektywę, to ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, czyli około 83% wypełnienia unijnych magazynów, jest niezwykle korzystna i jak na początek 2023 roku bardzo komfortowa.
No tutaj na pewno też duży wpływ miała pogoda, mimo tych grudniowych mrozów, które mieliśmy super ciepły październik, a także końcówkę grudnia z wysokimi temperaturami, które ograniczyły nasze zużycie. No Europa też była przygotowana na to, że coś musi się zmienić po tym kryzysie z roku 2021, kiedy Gazprom bardzo mocno manipulował wypełnieniem magazynów, szczególnie w Niemczech, ograniczając dostawy właśnie surowca do tych podziemnych składowisk, więc udało nam się zdać egzamin.
Co więcej, do redukcji zużycia walnie przyczynił się też przemysł, który latem, wtedy kiedy ceny gazu na giełdzie TTF szalały, w szczytowym momencie osiągnęły 300 euro za megawattogodzinę. Przemysł europejski stanął na wysokości zadania i razem z gospodarstwami domowymi, które zaczęły z kolei ograniczać zużycie w późniejszych miesiącach, wtedy kiedy, tak jak powiedziałeś, ta pogoda była wyjątkowo korzystna, w sumie udało nam się zredukować zapotrzebowanie o jakieś 11% w stosunku do poziomów z lat 2019-2021. Także to jest na pewno wielki sukces, ale jeszcze tutaj trzeba dodać, że mimo, że nasza sytuacja jest lepsza niż być może spodziewaliśmy się, to cały czas nie jest optymalna. Nadal może zabraknąć gazu, jeśli pod koniec zimy będziemy mierzyć się z chłodną pogodą, magazyny mogą opustoszeć, a pamiętajmy, że cel na 1 listopada 2023 roku to jest już 90% wypełnienia. To jest bardzo ambitny cel, biorąc pod uwagę to, jak może kształtować się rynek gazu w przyszłym roku. Dlatego ta czujność cały czas jest konieczna i nadal mamy sporo pracy do wykonania.
Dominiku.
Ja bym tutaj tylko sprecyzował, żeby też nie wpaść w taką pewną pułapkę terminologiczną, to znaczy te zapasy gazu, które mamy zgromadzone w naszych magazynach, to nie są zapasy, które są gromadzone na jakąś mityczną czarną godzinę na wypadek niedoborów. To znaczy od wielu, wielu lat co roku te zapasy są wykorzystywane na bieżące potrzeby handlowe. I jeżeli operator magazynu w Pegnik uzna, że tego gazu w danej chwili potrzebuje w danym miejscu i czasie, to po prostu z nich korzysta. I co roku w okres wiosenny wchodzimy z mocno opustoszałymi magazynami gazu, czasami w całości, czasami jest to 2/3, różnie to bywa. Należy się spodziewać tego, że w najbliższych miesiącach te zapasy będą wykorzystywane i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To znaczy to, jeżeli nagle zacznie spadać ten poziom wypełnienia, to nie jest tak, że mamy jakieś eskalacje kryzysu gazowego, tylko po prostu tak wynika z potrzeb handlowych. Natomiast ja bym ten hit Juli rozszerzył i wpadł celowo w pewien pompatyzm. To znaczy zwróćmy uwagę, że pod koniec kwietnia Gazprom odciął dostawy gazu do Polski. Nastąpiło to, co miało nastąpić z końcem tego roku, a nastąpiło już w kwietniu. I dla mnie największym hitem w kwestii gazu jest to, że tak naprawdę z naszej perspektywy nic się wtedy nie stało. To znaczy to jest coś, czego jeszcze 4-5 lat temu byśmy sobie nawet nie wyobrażali, że Rosja odcina dostawy gazu i w zasadzie nic się nie dzieje, bo ten gaz w Polsce jest. W tym roku uruchomiliśmy gazociąg Polska-Litwa, gazociąg Polska-Słowacja, ruszył oczywiście gazociąg Baltic Pipe. Przez wiele miesięcy żyliśmy kwestią kontraktów tego, czy te rury uda się wypełnić surowcem, to się udało. Pegnik zakontraktował dodatkowe moce na terminalu LNG w Kłajpedzie, rewers na gazociągu jamalskim praktycznie pracował z pełną mocą. I dla mnie to jest naprawdę sukces, że nasz system gazowy przeszedł stres test, do którego się szykował przez ostatnie lata. Jakby mnie doczekał tego Piotr Naimski na stanowisku rządowego pełnomocnika, jakby nie było, to on jest głównym autorem tego sukcesu. No i dla mnie to jest właśnie taka główna zmiana paradygmatu w naszej polityce gazowej, bo jesteśmy w końcu niezależni od Rosji i to się udało osiągnąć. I mimo wszystko w 2023 rok, jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale patrzę dzięki temu z dużym optymizmem, że mamy te źródła dostaw i tą dywersyfikację dostaw gazu do Polski zapewnioną.
I ja tutaj się z tobą w pełni zgadzam do tej listy osiągnięć gazowych, jeżeli chodzi o dokończenie tej dywersyfikacji, bo de facto 2022 rok to jest zakończenie procesu strategicznej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Kończymy tą wielodekadową dyskusję o tym, jak to zrobić, kiedy to zrobić, czy najpierw potrzebujemy nowych kontraktów, czy rur. To się z końcem tego poprzedniego roku zakończyło. Do listy sukcesów dopisałbym na pewno wykorzystanie przez PGNiG magazynów ukraińskich. Teraz widzimy to na danych dotyczących przesyłu, jak zwiększamy pobór właśnie gazu z tamtejszych magazynów, po prostu wykorzystujemy je do tego, żeby pomagać sobie w bilansowaniu systemu. Tutaj też ten splot bardzo szczęśliwych okoliczności, to znaczy uruchomienie w maju połączenia gazowego z Litwą, czyli umożliwienie nam importu tego gazu z Kłajpedy, było też bardzo dużym czynnikiem pozytywnym dla rynku. No i też pamiętajmy, że pod koniec grudnia do fińskich brzegów dobił pływający terminal o mocy 5 miliardów metrów sześciennych, który pomoże Finlandii uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu, ale będzie pompował też gaz do państw bałtyckich i to oznacza, że więcej tego gazu, który będzie płynął do Kłajpedy, będzie mogło być transportowane do Polski. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze, że w tym roku, 2023, czeka nas dokończenie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, to już możemy naprawdę mówić o tym, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o podaż gazu, jest naprawdę ustabilizowana.
I ja bym to tylko krótko jeszcze uzupełnił takim, wydawałoby się drobnym, naszym branżowym wydarzeniem, jakim jest przejęcie, jeśli to jest nie do końca dobre słowo, no ale trzymajmy się go, gazociągu jamalskiego, a konkretnie jego polskiego odcinka. To nastąpiło jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, później te działania były kontynuowane, także w ramach sankcji nałożonych na Rosję. Ale jednak już pozbawienie Rosjan wpływu na funkcjonowanie tej magistrali to jest coś, co umówmy się, trzeba było zrobić ładnych parę lat temu. Na szczęście udało się to zamknąć w tym roku i dzięki temu ta jakże ważna, jakby nie było duża rura, nowoczesna, będzie mogła być w dalszej przyszłości wykorzystywana na potrzeby naszego systemu gazowego, na nasze potrzeby krajowe. To ważny krok, być może nieduży, ale coś, co na pewno ułatwi przyszłą dystrybucję surowca w Polsce.
Ja dodałabym jeszcze, że te uszkodzenia gazociągów Nord Stream, które zobaczyliśmy we wrześniu, postawiły nas w takiej nowej rzeczywistości polityczno-energetycznej, która też przyczyniła się trochę do dokończenia tego procesu dywersyfikacji, derusyfikacji dostaw gazu. Dlatego, że z chwilą, kiedy dowiedzieliśmy się, że w gazociągach Nord Stream są dziury, ostatecznie prysł ten sen o tanim, bezpiecznym, nieprzerwanym dopływie gazu do Europy z Rosji i politycznie ten świat już praktycznie nie istnieje, to po pierwsze. A po drugie, Te awarie uświadomiły nam, jak ważna jest ochrona infrastruktury krytycznej. Od tamtej pory zarówno Unia, jak i poszczególne kraje członkowskie, które mają taką infrastrukturę, walczą o to, żeby ją jak najlepiej chronić i robią to. I kto wie, jakich zagrożeń udało nam się uniknąć od tamtej pory, dzięki temu, że na Bałtyk wypłynęło więcej jednostek wojskowych, dzięki temu, że mamy w Polsce ochronę antyterrorystyczną, jesteśmy dużo bardziej świadomi tego zagrożenia, które mogłoby dotknąć takiej infrastruktury jak chociażby Baltic Pipe.
Dominik, twój hit.
2022 rok był rokiem, w którym doszło do pewnego rodzaju przełomu, bardziej przełomiku, no bo z jednej strony dużo decyzji zapadło. Polska otrzymała oferty na budowę reaktorów. Wybraliśmy ofertę Westinghouse'a. Wybraliśmy także poniekąd ofertę koreańską, to znaczy zdecydowaliśmy o budowie już drugiej elektrowni jądrowej z koreańskim koncernem KHNP. W międzyczasie na tą pierwszą elektrownię, którą będziemy budowali z Amerykanami, został przygotowany i złożony raport środowiskowy. Wstępnie została wybrana lokalizacja. Mamy nowelizację prawa atomowego, bardzo ważną dla inwestorów, która ma skrócić procedury nawet o kilkanaście miesięcy związane z inwestycją. Także, o czym już trochę zapominamy, została utworzona spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która przejęła to berło atomowe, nazwijmy to, od PGE i w ogóle polskich spółek energetycznych. Nastąpiło duże przesunięcie w tej kwestii, co poniekąd wynikało z tego, że kilka lat temu zapadły pewne decyzje i po prostu został na jesień zeszłego roku wyznaczony po prostu termin, w którym trzeba było pewne działania podjąć i rząd musiał pewne decyzje podjąć i to nastąpiło. Natomiast ja to niewątpliwie doceniam, bo wkroczyliśmy już w fazę nie tyle planowania inwestycji, co w fazę jej realizacji, co będzie w tym 2023 roku następować. Natomiast wciąż muszę podkreślić, że ja jednak należę do tych osób, które w atom uwierzą, jak zobaczę wbitą łopatę w gminie Choczewo bądź Lubiatowo-Kopalino albo w Pątnowie. Wtedy dopiero zobaczę, że ta inwestycja naprawdę postępuje. W 2022 roku z całą pewnością zobaczyliśmy radykalną zmianę dynamiki tego procesu.
Tutaj się z tobą zgodzę. Ten 22 rok był momentem takiego symbolicznego przełomu, pójścia krok do przodu, ale no wszystko zależy od tego, czy rządowi PiS i nowemu rządowi, który powstanie po wyborach na jesieni tego roku, będzie dalej chciało się tak szybko przyspieszać program jądrowy.
Ja dodałabym do tego, że poparcie społeczne dla atomu jest wyższe niż kiedykolwiek. Są w Polsce warunki społeczne do tego, żeby mówić o atomie, do tego, żeby pchać ten projekt do przodu. To nie jest obciążenie polityczne. Wręcz przeciwnie, to może być dla rządu jakaś okazja do tego, żeby wygrać więcej poparcia na tych sukcesach, które już udało im się osiągnąć i na obietnicach kontynuacji tego programu.
Kończymy temat atomowy. Moim hitem jest prezydencja czeska w Radzie Unii Europejskiej, absolutnie zakończone wielkim sukcesem półrocze przewodzenia obradom tego gremium ministrów z państw Unii Europejskiej. Były kluczowe, jak to obserwowaliśmy, dni między 13 i 19 grudnia, kiedy dzięki niesamowitej wręcz elastyczności czeskich dyplomatów, ale też oczywiście bardzo dużemu zaangażowaniu innych stolic, w tym Warszawy, udało się uzyskać porozumienia w sprawie kluczowych elementów pakietu Fit for 55, czyli cła od śladu węglowego, tak zwanego CBAM-u, reformy unijnego systemu EU ETS, która zakłada stworzenie nowego systemu handlu emisjami dla transportu i ciepłownictwa. To była gigantyczna kontrowersja wywołująca bardzo ożywione debaty, czy my jesteśmy w ogóle gotowi na tego rodzaju rozwiązanie. Okazało się, że tak i udało się ten kompromis dowieść. Wreszcie porozumienie w sprawie maksymalnej ceny na gaz w hurcie na giełdach europejskich. Tutaj oczywiście benchmarkiem będzie holenderski parkiet TTF. Ta dyskusja z kolei była niesamowicie ognista, też podzieliła bardzo mocno Unię na obóz francuski i niemiecki, które zajadle walczyły o to, żeby utrącić albo przepchnąć tę propozycję. Francuzi oczywiście chcieli ją wdrożyć, Niemcy bronili się rękami i nogami. Czechom udało się ten kompromis dowieść w taki sposób, że obie strony są w miarę usatysfakcjonowane, więc jak dla mnie absolutnie niesamowita prezydencja, jest od kogo się uczyć, jak prowadzić tak skomplikowane negocjacje. Tutaj chyba moim zdaniem ta determinacja Pragi w tym, żeby jednak znajdywać te kompromisy i pomimo tej trudnej sytuacji, jaką mamy teraz w Unii, która dzieli państwa, która grozi fragmentacją tych rynków, szukać rozwiązań, które nie tylko zwiększą naszą integrację, ale też sprawią, że ten kryzys, którego teraz doświadczamy, był motorem napędzającym kolejne zmiany. Więc ten rok moim zdaniem wieńczy w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. I tu bym postawił kropkę, jeżeli chodzi o hity, i przeszedłbym do kitów, czyli tego, co się nie udało, największych porażek energetycznych roku 2022. No i Julko, zacząłbym od ciebie.
No nie sposób nie wspomnieć o szczycie klimatycznym COP27 w Egipcie, z którym mało kto wiązał wielkie nadzieje, a mimo to udało się egipskiej prezydencji nas zawieść. Odbiór medialny COP27 skoncentrował się na kwestii loss and damage, czyli na polski to się tłumaczy jako szkody i straty. Chodzi o szkody i straty ponoszone przede wszystkim przez kraje globalnego południa, które nie dołożyły się znacząco do emisji gazów cieplarnianych. Można powiedzieć, że nie są odpowiedzialne albo są odpowiedzialne w bardzo niewielkim stopniu za kryzys klimatyczny, a ponoszą wyjątkowo wysokie koszty zarówno finansowe, jak i kulturowe, humanitarne. Niektóre kraje są zagrożone całkowitym zniknięciem z powierzchni ziemi i one właśnie walczą o nowe fundusze, gigantyczne fundusze na to, żeby się odbudowywać, na to, żeby zwiększać swoją odporność. Te kraje zawiązały koalicję po to, żeby walczyć na COP27 o utworzenie takiego funduszu. Pieniądze na ten cel były już obiecywane na poprzednich COP-ach, ale te zobowiązania nie zostały zrealizowane, co spotkało się oczywiście i spotyka się nadal z ogromną krytyką krajów, które mogłyby na tym skorzystać. Ten fundusz, który został utworzony na COP27, to jest taki specyficzny fundusz, w którym nie ma jeszcze żadnych pieniędzy. Co oznacza, że tak naprawdę nie jest to fundusz, ale zobowiązanie czy pewna deklaracja sygnatariuszy konwencji klimatycznej, że będą prowadzić negocjacje w tej sprawie, które mają znaleźć swój finał na COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Cały czas gigantyczną przeszkodą w tych negocjacjach pozostaje kwestia tego, kto ma być płatnikiem, a kto ma być beneficjentem. Istnieje lista krajów rozwijających się przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych 30 lat temu. Na tej liście znajdują się Chiny, państwa Zatoki Perskiej, które przez ten czas bajecznie się wzbogaciły. Te kraje będą walczyć o to, żeby zachować status krajów rozwijających się, nie płacić pieniędzy zarobionych między innymi na paliwach kopalnych tym krajom globalnego południa. Te negocjacje na pewno będą bardzo trudne. Szanse na to, że zakończą się sukcesem, oceniam jako niewielkie. Także jeśli chodzi o kwestie finansowania, to myślę, że COP27 przedłużył po prostu taką agonię tego forum klimatycznego ONZ, które funkcjonowało całkiem nieźle przez wiele lat. No i jest też kolebką porozumienia paryskiego, które oczywiście było gigantycznym sukcesem. W przyszłym roku prawdopodobnie ostatnia nadzieja na to, że COP-y będą w stanie odwrócić trend klimatyczny. Co więcej, na COP27 nie zostały ustalone żadne wiążące, ambitne cele mitygacyjne, czyli takie, które są związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, dążeniem do neutralności klimatycznej. I nie popisała się też egipska prezydencja, która działała w sposób bardzo mało transparentny. Wielu obserwatorów odniosło wrażenie, że te interesy narodowe Egiptu okazały się ważniejsze niż ta rola brokera porozumienia z Sharm el-Sheikh. Mogę powiedzieć o jednej sytuacji, która miała miejsce w ostatnich dniach COP-u. Egipska prezydencja wezwała liderów wszystkich zespołów negocjacyjnych do siebie. Był wśród nich Frans Timmermans, który reprezentował wszystkie 27 krajów Unii. Dostał wtedy do wglądu najnowszy draft porozumienia i mógł zapoznać się z nim, nie robiąc zdjęć i nie wynosząc go z sali przez jakieś 10-15 minut, a potem musiał wrócić do wszystkich delegacji unijnych i przedstawić im, co jest w tym drafcie. Ten proces był bardzo mało transparentny. Bardziej ambitne cele mitygacyjne, o które wiele krajów biło się na kopie, zostały udaremnione w taki sposób, że porozumienie dotyczące loss and damage, szkód i strat zostało przyjęte w pierwszej kolejności i żeby wprowadzić zmiany w tej części porozumienia, która dotyczyła mitygacji, trzeba byłoby unieważnić to, co udało się już wywalczyć.
Mi to wypada się zgodzić. Oczywiście, no ja występując trochę w roli adwokata Egipcjan, dodałbym tylko, że no to był niezwykle trudny COP, jeżeli chodzi o uwarunkowania i światowej gospodarki, i rozpędzający się kryzys gospodarczo-energetyczny i odwrócenie uwagi światowych potęg, skupienie się na wojnie w Ukrainie, napięciu w Cieśninie Tajwańskiej. Z drugiej strony jest tak, jak mówisz, tak? Znaczy, egipska prezydencja była fatalna, ale dowiozła to porozumienie. W sensie COP nie został zerwany, nie mieliśmy powtórki z Kopenhagi. Mieliśmy za to powrót do kooperacji klimatycznej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, co było dosyć sporym zaskoczeniem, ale też i osiągnięciem.
Bardzo pomógł też szczyt G20, który tak. wydarzył się w tym samym momencie i jakoś tak dał ten ostateczny impuls do tego, żeby to się stało.
Poza tym też oczekiwania wobec Sharm el-Sheikh były raczej obniżone. Ta ciężkość tej polityki klimatycznej, ona coraz bardziej przynosi się z kopów na działanie poszczególnych państw, ale też aktorów niepaństwowych, więc ona się wylewa już poza taki zinstytucjonalizowany dialog międzynarodowy i wchodzi po prostu na niższe poziomy, co jest pozytywnym trendem oczywiście, ale to też sprawia, że z roku na rok kolejne kopy są coraz mniej istotne. Dominik, twój kit.
Ja pozwolę sobie wrócić na polski grunt i jednak kolejny rok wypomnieć brak rozwiązań w zakresie wiatraków, czyli nieuchwalenie 10H. I tu już nawet nie tyle przeszkadza mi to, że nie ma liberalizacji ustawy odległościowej. No bo nie oszukujmy się, każdy, kto siedzi w branży energetycznej od dłuższego czasu, nie spodziewa się tego, że przed wyborami uda się to zrobić. Bardziej przeszkadzają mi sprzeczne komunikaty wysyłane przez rząd. To znaczy od wielu miesięcy słyszymy z ust przedstawicieli tego czy innego ministerstwa to, że ta nowelizacja w końcu się pojawi, że rozwój wiatraków w końcu zostanie odblokowany. I kiedy już w końcu wiosną Ministerstwo Klimatu przejęło pracę nad projektem w tej sprawie i bodajże w lipcu bądź sierpniu projekt został przyjęty przez rząd i wpłynął do Sejmu, no to już wydawało się, że to nastąpi, a ostatecznie po raz kolejny nie nastąpiło. No z punktu widzenia inwestorów, uczestników rynku energetycznego, graczy rynkowych, taka niepewność regulacyjna jest moim zdaniem najbardziej szkodliwa. Wprawdzie pod koniec grudnia zeszłego roku pojawiła się autopoprawka rządowa, która ma między innymi umożliwić partycypację lokalnej społeczności w korzyściach związanych z budową wiatraków na terenie danej gminy, no ale to wciąż nie sprawia, że jesteśmy choćby o krok bliżej przyjęcia tej nowelizacji. Jak wiemy, to też wynika z podziałów w obozie władzy. I gdybym miał już wychodzić trochę bardziej w przyszłość, co czeka nas w tym 2023 roku, to ja jednak jestem wciąż bardzo sceptyczny co do tego, czy ta nowelizacja przed wyborami zostanie przez Sejm uchwalona. Być może się mylę, chciałbym się mylić, ale moja wiara jest stosunkowo nieduża. I rozwijając w zasadzie ten kit, o którym mówię, to jednak zwróciłbym uwagę na sytuację elektroenergetyczną kraju, tak bardziej w skali makro. To znaczy nigdy w poprzednich latach nie mieliśmy do czynienia z tak dużą liczbą wymuszonych przestojów bloków energetycznych. Poniekąd to było także celową praktyką firm. Dzisiaj o tym wiemy, to znaczy operatorzy elektrowni na węgiel bardzo często w tych okresach, w których one nie musiały pracować, po prostu wyłączali bloki, żeby oszczędzać węgiel na zimę, no ale jednak na dużą skalę musieliśmy się w tym roku mierzyć z koniecznością tak zwanego awaryjnego importu energii elektrycznej i wciąż nie jesteśmy o krok bliżej rozstrzygnięcia tego, co czeka nas w kolejnych latach. Tu przede wszystkim myślę o 2025 roku, kiedy elektrownie węglowe stracą możliwość uzyskiwania wsparcia z rynku mocy i ten 2022 rok nie przyniósł nam odpowiedzi na pytanie, co wtedy. Przykładowo w miejscu stoimy z programem Bloki 200+, już trochę zapomnianym, a bardzo ważnym, to znaczy te bloki, tak zwane dwusetki, które mają stabilizować nasz system elektroenergetyczny, no wciąż ich przyszłość jest bardzo mglista, a jak wiemy, one wymagają modernizacji. W zeszłym roku nie zbliżyliśmy się w żaden sposób do tego. Takim kitem, ale także jednak mimo wszystko pozytywnym trendem jest fotowoltaika. W kwietniu, jak wiadomo, rząd zmienił system wsparcia dla prosumentów i pierwsze miesiące przyniosły dosyć duże załamanie się tego rynku i drastyczny spadek nowych przyłączeń z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Także wyniki aukcji OZE pokazują, że jednak ten rynek ma perspektywy na to, żeby się odrodzić i myślę, że przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych, cenach prądu, potrzeby zwiększenia autokonsumpcji, to jest to jednak kwestia czasu, aż ten rynek po tych zmianach się otrząśnie. Także to są takie moje główne kity zeszłego roku.
Ja tutaj mam trochę więcej optymizmu w sprawie tych wiatraków już po tej autopoprawce, która została przyjęta przez rząd. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak te rozmowy koalicyjne między PiS-em i Solidarną Polską się jeszcze potoczą, ale widać, no jest ta ogromna determinacja, żeby jednak to KPO odblokować. Warunkiem tego jest oczywiście przyjęcie liberalizacji przepisów dotyczących budowy farm wiatrowych, więc ja bym się raczej tutaj spodziewał, mam tutaj trochę więcej optymizmu tych zmian mimo wszystko na początku tego roku, być może już w tym pierwszym kwartale. Zaraz ma być Sejm, który w połowie stycznia ma się zająć tym, więc zobaczymy, jak to pójdzie, czy prezydent przypadkiem na przykład tutaj nie będzie chciał czegoś zablokować w obawie o interes lokalnych społeczności straszonych wielkimi wiatrakami. No ale czas pokaże. Mój kit to jest meltdown prezesa Orlenu Daniela Obajtka, który no nie może zaliczyć do udanych końcówki roku 2022, a to dlatego, że seria publikacji różnych mediów od Gazety Wyborczej przez Business Insidera po reportaż Czarno na Białym w TVN24 o kulisach i szczegółach umowy inwestycyjnej pomiędzy Orlenem i Saudi Aramco w sprawie sprzedaży 30% udziałów w rafinerii Gdańsk no przykuła bardzo mocno uwagę opinii publicznej, no i też odwróciła uwagę od niewątpliwych sukcesów Obajtka, które polegały na sfinalizowaniu całej serii wielkich przejęć, poczynając od Energii z kwietnia 2020 roku przez Lotos, kończąc na PGNiG-u, więc Obajtek zamiast tutaj pić szampana i cieszyć się z wielkich sukcesów, musiał bronić się przed oskarżeniami, że sprywatyzował, puścił pół darmo udziały w rafinerii i jeszcze w dodatku nie zabezpieczył w odpowiedni sposób możliwej dalszej sprzedaży tych udziałów przez Saudi Aramco do odbiorców trzecich. Więc tutaj rzeczywiście był to i polityczny problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Efektem było tego na przykład przyspieszenie przejęcia PKP Energetyki przez PGE, żeby pokazać, że tutaj polonizujemy aktywa, bronimy, a nie wcale prywatyzujemy, więc tutaj możemy łączyć te dwie kropki dosyć jasno i czytelnie. Ta perspektywa dalszej ekspansji Obajtka no wydaje się teraz pod dużym znakiem zapytania. Ja bym się wcale nie zdziwił, że w tym 23 roku po przyjęciu przez Orlen strategii, już jako wielki, skonsolidowany koncern, będziemy mieli do czynienia z jakimś dużym zwrotem zawodowym w karierze prezesa Płockiej Grupy, polegającym na tym, że ogłosi swój start w wyborach na posła na przykład z Płocka, bym zgadywał, no bo to jest też siedziba Orlenu. To będziemy obserwować na pewno, ale jakoś z tego wirażu Daniel Obajtek będzie musiał wyjść.
Tutaj też można dodać, że wkraczamy w ten 2023 rok w poczuciu takiej uogólnionej niepewności co do tego, jak zabezpieczać te krytyczne inwestycje, takie jak rafineria Gdańska albo kluczowe spółki dostarczające energię elektryczną. Na tej liście mamy w tym momencie zarówno PKP Energetykę, jak i rafinerię Gdańską, więc znajdujemy się w sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy ta ochrona ustawowa wystarczy do tego, żeby zabezpieczyć inwestycje, czy jednak te zapisy kontraktowe mają decydujące znaczenie?
Julia dotknęła bardzo ważnego tematu i ja to tak pozwolę sobie ująć bardziej stratosferycznie, bo jest to kolejna duża transakcja z udziałem Skarbu Państwa i zewnętrznego podmiotu, przy której ja jednak dostrzegam bardzo daleko idący, i to nie jest błąd komunikacyjny, ale brak transparencyjności procesu, to znaczy ilość faktów, które wypływają gdzieś tam w dalszej kolejności już po złożeniu ostatecznych podpisów i zarejestrowaniu transakcji w sądzie, a które pokazują, że nie wszystko mogło pójść tak, jak powinno pójść, no jest jednak bardzo niepokojąca. I nie mówię tutaj o tym, że chcę, żeby umowa Orlenu z Saudi Aramco była jawna, bo wiadomo, że w cywilizowanych krajach tego typu rzeczy się nie dzieją, no ale jednak po raz kolejny mamy do czynienia z dużą liczbą znaków zapytania, które no, rodzą po prostu wątpliwość, co się dzieje z państwowym mieniem. I to z kolei skłania mnie do takiego otwartego bardziej pytania, czy ta transakcja po prostu nie była dopinana za wszelką cenę. Czy koszty tej transakcji, to jest zupełnie inna dyskusja, nie będziemy jej teraz otwierać, ale jednak czy nie były za duże. A ja wolałbym, żeby już w momencie dokonywania się tej transakcji odpowiedzi na te pytania były i żeby one były także jasne dla opinii publicznej.
Prognozy na 23 rok. Czego się spodziewacie? Jakie niezwykłe wydarzenia w tym roku nas czekają, Julka?
Moim zdaniem w 2023 roku, szczególnie jeśli przyjmiemy taką optykę unijną, najważniejszym wydarzeniem czy najważniejszym procesem będą negocjacje w sprawie reformy rynku energii elektrycznej. To jest coś, co Bruksela zapowiada właściwie od początku tego gigantycznego wysiłku z ubiegłego roku, wskutek którego mamy bezprecedensową ingerencję w rynek energii. Sposobem Brukseli na skończenie z tymi nadzwyczajnymi narzędziami ingerującymi w rynek jest właśnie trwała jego przebudowa. I szczegóły w tej propozycji Komisji Europejskiej powinniśmy poznać w pierwszym kwartale. Można się spodziewać, że negocjacje w sprawie dopięcia reformy zajmą resztę roku. Pamiętajmy, że to i tak jest karkołomne tempo, ponieważ poprzednie reformy rynku energii trwały wiele lat, obejmowały długotrwałe, wielopoziomowe, wielofrontowe konsultacje i negocjacje. Teraz chcemy to zrobić ekspresowo. Chcemy uniknąć powtórki z rozrywki jesiennej, kiedy baliśmy się o ceny energii, kiedy ceny gazu wyskoczyły w kosmos, a razem z nimi ceny energii elektrycznej.
Ale sądzisz, że będzie ta reforma przeprowadzona? W sensie poza tym, że komisja pokaże plan, jak złożyć albo nie złożyć system merit order do grobu, to czy to ma szansę na realizację, twoim zdaniem?
Wiele zależy od tego, czy szwedzkiej prezydencji uda się wejść w te gigantyczne buty opróżniane właśnie przez Czechów. Ale myślę, że warto powiedzieć, że składanie merit order do grobu być może wcale nie będzie konieczne. Jeżeli Unia zdecyduje się na bardziej rozbudowany system wsparcia dla takich narzędzi jak kontrakty różnicowe, które pozwalają na ustabilizowanie ceny energii elektrycznej w długim okresie 15-20 lat dzięki takim dosyć skomplikowanym mechanizmom, które gwarantują producentowi energii pokrycie kosztów produkcji i inwestycji, które prowadzi, a odbiorcy zapewniają bezpieczne dostawy prądu z zielonych źródeł, albo takie narzędzie jak PPA, Power Purchase Agreement, która łączy już teraz przede wszystkim dużych odbiorców biznesowych z instalacjami OZE, czy na przykład spółdzielnie energetyczne, które gromadzą z kolei odbiorców indywidualnych i dają im więcej autonomii w tym procesie kontraktowania prądu. Takie rozwiązania mogą umożliwić pozostawienie merit order w spokoju, mogą też pozwolić uniknąć realizacji tego pomysłu, który pojawiał się w 2022 roku, czyli rozszerzenia mechanizmu iberyjskiego, mechanizmu mrożenia ceny gazu na potrzeby produkcji energii elektrycznej na całą Unię. To też mogłoby być destabilizujące. Zdecydowanie utrudniłoby redukcję zużycia gazu w kolejnych latach, czyli coś, na czym Unii bardzo zależy. Jeśli pytasz mnie, czy tę reformę uda się dopiąć, na pewno nie będzie to ambitna reforma, na pewno nie będzie to gruntowna reforma, ale Unia musi dać dowód swojej skuteczności, musi pod koniec roku pokazać, że na jeszcze kolejny sezon grzewczy jesteśmy lepiej przygotowani niż byliśmy na...
No i tutaj ja chyba się bym zgodził, tutaj raczej pogrzebu merit order nie będzie, raczej mały lifting, może operacja plastyczna z małym botoksem i będziemy jechać dalej tak jak... Jedziemy. Dominiku, twoja prognoza.
Wypisałem sobie takich 5 procesów. Przede wszystkim kryzys energetyczny 2.0. To znaczy wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku kryzys energetyczny się nasili i że kolejna zima nie będzie prostsza niż ta. To jest bardzo duże wyzwanie, bo to da nam zarazem odpowiedź, to nazwijmy to prowizorium energetyczne, te instrumenty, które na prędce wdrażaliśmy w tym roku. Czy one mają charakter bardziej uniwersalny, trwały, czy też trzeba będzie wymyślać coś na nowo? To się trochę wiąże z tym, co też mówiła Julia. Przez cały rok znowu będziemy obserwować walkę z wysokimi cenami gazu, walkę o w ogóle dostępność gazu, także węgla. Tego się spodziewam, choć zarazem spodziewam się, że tą zimę przetrwamy bez jakichś większych perturbacji. To będzie związane z szeregiem ekstraordynaryjnych działań także po stronie polskiego rządu, co z kolei będzie związane z wyborami parlamentarnymi, które mamy już jesienią, no bo rząd z kolei będzie chciał pokazać, że panuje nad sytuacją. Co z kolei może prowadzić na przykład do zaproponowania jakichś rozwiązań w zakresie cen energii, cen gazu na 2024 rok, bo już jesienią staniemy przed koniecznością odpowiedzieć sobie na pytanie, no okej, co dalej, jak rozmrozimy to wszystko, co zamroziliśmy w tym roku?
A co, twoim zdaniem, ceny energii pozostaną i gazu zamrożone w 2024?
Gdybym był w jakimś ogólnopolskim medium, powiedziałbym, że to zależy, że za wcześnie na taką odpowiedź i że zbyt dużo zmiennych jeszcze może się zmienić. Natomiast, ponieważ wiem, że najciekawsze są precyzyjne odpowiedzi, to ja powiem, że niespecjalnie wyobrażam sobie taki scenariusz. Uważam, że po wyborach rzeczywistość polityczna i społeczna będzie taka, że i zarazem rynkowa, bo ona będzie nas zmuszała już do odnajdywania się w nowej rzeczywistości, jaka by ona nie była, powrotów w jakiejś formie do tego, co było. Wydaje mi się, że już okoliczności będą sprzyjały temu, żeby jednak nie mrozić dalej cen surowców, bo też na dłuższą metę, chociażby z powodów budżetowych, rynkowych, będzie to niemożliwe. Ale zaznaczam, no to jest wróżenie z fusów na tym momencie.
Moim zdaniem to będzie, jeżeli opozycja dojdzie do władzy na jesieni tego roku, to będzie pierwszy wielki kryzys polityczny nowego opozycyjnego rządu. Jeżeli zdecydują się nie przedłużać zamrożenia cen energii i gazu, a sytuacja makro i na rynkach energii nie ulegnie specjalnej zmianie. Wojna prawdopodobnie będzie trwała dalej, może nie przez cały 23 rok, chociaż no, kto to tak naprawdę wie, ale jeżeli założymy, że ten scenariusz geopolityczny czeka jakiś rodzaj zamrożenia konfliktu albo jego kontynuacji na obecnych zasadach, no to należy spodziewać się tego, że ten przyszły rząd może nie mieć wyboru i nawet w sytuacji trudności finansowych, które nas z pewnością czekają, związanych z zadłużeniem, będzie musiał jakąś formę ochrony przedłużyć.
Prosta logika życiowa wskazuje, że masz rację, no bo żaden rząd nie będzie chciał od razu pozwolić sobie na spadek poparcia rzędu, nie wiem, 15-20 punktów procentowych. Ja wciąż czekam na jakieś trwałe propozycje rynkowe tego, jak to ma wyglądać, bo z bałaganem na rynku będziemy mierzyć się jeszcze być może przez 5 lat, a to prowizorium nie będzie mogło tyle funkcjonować. To znaczy będziemy potrzebowali mieć trwałe mechanizmy ochrony odbiorców wrażliwych, trwałą propozycję dla biznesu, bo nie możemy w nieskończoność wszystkiego wszystkim rekompensować. Nikogo na to na świecie nie stać. Jakiś optymizm przeze mnie teraz przemawia, ale spodziewam się, że w tym roku, być może w związku z wyborami, jakaś propozycja w tym zakresie się pojawi. Ale nałożę także na to jeszcze kryzys węglowy, bo moim zdaniem on wróci, to także będzie związane z nastrojami w związkach zawodowych, które, co ciekawe, czekają również w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, wiosną wybory. Stara praktyka związkowa jest taka, że w ramach kampanii związkowcy lubią sobie trochę postrajkować, tak żeby coś wywalczyć, więc na pewno tu napięcie na linii rząd i górnicy będzie, co z kolei moim zdaniem może skłonić rząd do różnych dziwnych ruchów w zakresie konserwowania energetyki węglowej.
Dużo tych grzybów wrzuciliśmy do tego barszczu roku 2023, więc ja już wrzucę ostatniego muchomora. Moim zdaniem to będzie rok oleju napędowego i problemów z jego dostępnością. Diesel jest produktem, który musimy sprowadzać, żeby zaspokoić wewnętrzną konsumpcję. Przez lata sprowadzaliśmy go w bardzo dużych ilościach z Rosji. 5 lutego wejdzie w życie unijne embargo na rosyjskie paliwa, co oznacza, że Europa już nie będzie mogła sprowadzać ich z Rosji, będzie musiała znaleźć inne zamienniki na innych rynkach albo sama je wyprodukować. Ta druga opcja jest raczej mało prawdopodobna, bo przez ostatnie lata zamykaliśmy rafinerie na starym kontynencie, więc będziemy musieli czekać na import. Tutaj wielką nadzieją jest wielka rafineria nigeryjska, która uruchomi się w 2023 roku, która ograniczy zapotrzebowanie Afryki na paliwa sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, co też zwiększy szanse na to, że więcej tego diesla będzie płynęło do Europy i do Polski. Problem raczej nie przerodzi się w wielki kryzys paliwowy, ale możemy mieć na przykład do czynienia z lokalnymi problemami z podażą. Może być paliwo reglamentowane w bazach paliwowych, być może też na stacjach. Tutaj swoje robić będzie też cena, bo jeżeli ona dotrze do 10 zł za litr, a nie jest to wykluczone, szczególnie w sytuacji, gdyby na przykład złoty się osłabił w stosunku do dolara, to politycznie będzie to gigantyczny problem dla partii rządowej na zbliżające się wybory. Tutaj spodziewałbym się naprawdę dużych wyzwań, jeżeli chodzi o tą stronę paliwową, no i zobaczymy, jak sobie z nimi poradzimy.
To ja zdam ci inne pytanie, to znaczy mamy za rok niecały wybory parlamentarne i co twoim zdaniem będzie takim głównym energetycznym motywem wyborczym? To znaczy ty, jak rozumiem, twierdzisz, że to mogą być paliwa, no bo to w sumie dotyka nas wszystkich i wszyscy się tego boimy. Ja stawiam hipotezę, że ten wzrost już w nastrojach społecznych został trochę zdyskontowany przez wcześniejsze podwyżki, ale mogę się mylić. Natomiast uważam, że ceny węgla tak bardzo nas nie będą boleć. To znaczy one pozostaną wysokie i te problemy się nasilą być może, ale jednak ludzie już się trochę do tej trudnej rzeczywistości przyzwyczaili. Podobnie z gazem, ale znowu pojawiają się jak zwykle wrażliwy temat cen prądu. I ciekaw jestem, jaka jest twoja perspektywa.
Ceny prądu są zamrożone i przez cały 23 rok będą zamrożone dla małych i średnich firm i dla gospodarstw domowych. Problem ma przemysł i tutaj rzeczywiście możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju, czy to na przykład zwolnieniami, czy ograniczeniami produkcji. Ale znowu, bardzo trudno jest wyprognozować taką jasną ścieżkę tego, co się będzie działo w energii elektrycznej. Wydaje mi się, że nawet jeżeli do takich perturbacji by doszło, to będą znajdywane rozwiązania, które ograniczą społeczne skutki podupadania produkcji przemysłowej. Natomiast paliwo jest czymś, co łatwo zrozumieć, no bo widzi się ceny na stacjach i ona przemawia do wyobraźni. Olej napędowy jest krwiobiegiem całej gospodarki. 80% naszego zużycia paliw to jest właśnie olej napędowy. Wszystkie ciężarówki, transport jeździ dzięki temu, więc elastyczność popytu na diesla jest bardzo niska. To znaczy nawet przy wysokiej cenie, ja, żeby prowadzić firmę, dalej będę go kupować. Koszty, jakie będą z tym związane, będą zaszywane w cenach produktów, napędzając inflację.
od tego diesla niesamowicie dużo będzie w tym roku zależało. I jeżeli sytuacja wymknie się spod kontroli, na przykład wskutek ograniczenia produkcji ropy, zwiększonych poborów oleju opałowego, który się łączy oczywiście z dieslem w produkcji rafineryjnej, przez energetykę, która próbuje zastąpić w ten sposób gaz w produkcji energii, ja bym się tutaj raczej spodziewał tego, że ryzyko takiej destabilizacji paliwowej jest całkiem duże i to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski. To dotyczy całej Europy, która ma generalnie problem z niedoborem właśnie tego paliwa.
Ja bym jeszcze dodała do tego, że być może bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy gotowi na debatę publiczną, do której kampania wyborcza może być pretekstem, o przyszłości polskiej energetyki. Będziemy prawdopodobnie więcej mówić o atomie, więcej mówić o OZE, będzie więcej miejsca na tę debatę. Moim zdaniem jednym z warunków sukcesu wyborczego opozycji będzie sformułowanie jakiejś spójnej, przekonującej opowieści o tym, jak system elektroenergetyczny będzie wyglądał w przyszłości, jak przygotujemy się do tego radykalnego zwiększenia udziału odnawialnej energii i czy pozbędziemy się węgla.
No i te czynniki będziemy obserwować w 2023 roku i korzystając z okazji chciałbym życzyć Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku, zachęcając tym samym do słuchania kolejnych odcinków podcastu Energia do Zmiany i czytania Polityki Insight. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.